Moi drodzy, w ostatnim czasie, tydzień temu mówiłem o takim miejscu siły i mocy duchowej. Jest takie miejsce siły i mocy duchowej. I mówiłem, że to miejsce to nie jest ani przy kawie, ani przy telewizorze, ale to miejsce mocy siły duchowej to jest Boża obecność, bycie w Bożej obecności. I pamiętacie, wtedy dzieliłem się, czy opierałem się głównie na tekście z księgi proroka Izajasza, 40 rozdział, wiersz 31. Ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę na skrzydłach jak orły i biegną i nie ustawają. I tam jest mowa o sile, o mocy, która płynie z obecności, czy z przebywania w obecności Boga. I tutaj jest ogromna walka, jaką toczy każdy z nas, bo jesteśmy pociągani przez różne rzeczy. Ten świat próbuje nas pociągać do różnych rzeczy, ale nie tylko. Czasami zwykła praca, czasami zwykłe wydawałoby się rzeczy, które stają się dla nas w pewnym momencie ważniejsze i pociągają, odciągają nas od bycia przed obliczem Pana. Bez tego trudno mówić o jakimkolwiek duchowym wzroście i zwycięstwie w naszym życiu. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu, który kiedyś rozpocząłem, zacząłem mówić. Chcę mówić o bojaźni Pana, o bojaźni Bożej. Moi drodzy, gdybyście wzięli Biblię od pierwszej Mojżeszowej aż do końca, zobaczycie, że wszędzie napotkacie na stwierdzenie, na wyrażenie bojaźń Boża, bojaźń Pańska. Niektórzy zastanawiali się, czy takie księgi poetyckie, mądrościowe, jak Kaznodziei, Przypowieści, jak Księga Hioba, czy one w ogóle należą do kanonu. Ale muszę wam powiedzieć, że tak jak u proroków, tak jak w Zakonie Mojżesza, w Prawie Mojżeszowym, w pięciu księgach Mojżesza jest mowa o bojaźni Pana, tak niesamowicie dużo mówią księgi właśnie poetyckie i mądrościowe, jak psalmy, przypowieści. I gdybym miał wam przedstawić tylko cytaty z samych psalmów, to jest, wiecie, cytat za cytatem. I dzisiaj nawet był taki cytat cytowany z któregoś z psalmów, może to jest był 19, który słyszeliśmy. A więc odkrywamy, że bojaźń Pana, czy temat bojaźni Pana nie tylko jest w prawie, nie tylko jest u proroków, nie tylko jest w księgach mądrościowych, ale nagle odkrywamy, że ten temat przewija się aż po objawienie, poprzez Ewangelię, poprzez listy Pawła, aż do objawienia. Bo na przykład w objawieniu 15 rozdziale jest napisane, któż by się ciebie nie bał. Moi drodzy, kiedy David Wilkerson, i będziecie czytać to zwiastowanie, ja myślę, że on nie wprost, ale właśnie o tym wspomina w swoim zwiastowaniu. I na to wskazuje nam uwagę. Słowo Boże mówi, że On, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam. On nie zmienił się poprzez wieki. A więc jest ten sam w swojej mocy, jest ten sam w swojej miłości, jest ten sam w swojej świętości i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mamy innego Boga w Starym Testamencie, nie mamy innego Boga w Nowym Testamencie, ale mamy tego samego Pana, tego samego Boga, który objawia siebie swojemu ludowi i swoim dzieciom. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał tak: z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Zwróćcie uwagę, że jesteśmy ludźmi, którzy rozpoczęli bieg za Panem. Rozpoczęliśmy iść naszą podróż z Bogiem. Zostawiliśmy grzech, zostawiliśmy diabła, zostawiliśmy złe rzeczy, aby teraz podążać z naszym Panem Jezusem Chrystusem do wiecznej chwały. I to jest droga, na której każdy z nas uczestniczy. I tam Paweł pisze wyraźnie w liście do Filipian, chociaż ten list nazwany jest listem takim, wiecie, mówiącym dużo o radości w Panu. Dużo o tym wzywa chrześcijan, aby radowali się, pomimo tego, że apostoł Paweł jest w więzieniu, że cierpi. On się tym nie przejmuje, on mówi, radujcie się w Panu, ale w tym wszystkim on mówi, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie sprawujcie. Jestem głęboko przekonany, że bojaźń Pana, jeżeli ona jest w twoim i w moim sercu, nigdy, nigdy, nigdy nie pozbawia nas radości, którą daje Wszechmogący Bóg. Wręcz odwrotnie. Im więcej w moim życiu, w moim sercu jest bojaźni, respektu, czci dla mojego Pana, dla mojego Zbawiciela, tym większa radość i chwała jest moim udziałem. Tym bardziej moje serce podnosi się w Bogu. Moi drodzy, kiedy bojaźń Pana przyszła do mojego serca? W tym momencie, wtedy, kiedy powierzyłem Mu swoje życie. W tym momencie, kiedy czytając Ewangelię, zobaczyłem, że On umierał na krzyżu za moje grzechy i Jego miłość mnie złamała. A później, nawet nie wiedząc o tym, pojawiła się ta świadomość tego, że On jest tak święty, tak czysty, obecność bojaźni Pana. Czci dla Pana, szacunku i ta bojaźń Pana, o której nam mówi Słowo Boże, która polega na tym, że człowiek, który ma bojaźń Pana, on stroni od złego. Bojaźń Boża powoduje, że ty i ja omijamy szerokim łukiem złe miejsca, złe rzeczy, aby się tym nie splamić, aby nie spowodować, że nasza trzeźwość stępieje, jeśli chodzi o zrozumienie Boga. A więc kiedy mówimy o bojaźni Pana, dziękuję bardzo, kiedy mówimy o bojaźni Pana, to nie mam dzisiaj na myśli tego, żebyśmy gdzieś się próbowali ukryć przed Bogiem, bo jest tak srogi i groźny. On jest srogi i groźny. Ale w Chrystusie Jezusie ty i ja zostaliśmy uwolnieni do relacji, do społeczności z Nim. I tak jak słyszeliśmy w jednej modlitwie, możemy dzisiaj do Niego mówić Ojcze. Możemy mówić do Boga, że jest naszym Ojcem. Ale to sprawia właśnie bojaźń Pana. Kiedy otworzycie, nie tylko Paweł pisze o bojaźni Pana, nie tylko Jezus nauczał o bojaźni Pana. Apostoł Piotr napisał tak w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w wierszu 17, a jeśli wzywacie jako ojca, jako tatusia, tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Inaczej mówiąc, Piotr mówi, słuchajcie, żyjcie w taki sposób, aby nie przynosić zgorszenia, hańby dla Bożego imienia. Żyjcie w taki sposób, aby w waszym życiu była widoczna ta bojaźń pańska, która powoduje, że wy sami stronicie od tego, co jest brudne, co jest złe, co jest nieczyste. Nikt z nas nie da się jakby upilnować przez drugiego człowieka. Ta bojaźń powinna być głęboko w moim sercu, we mnie, w moim wnętrzu, w moim duchu. I ona będzie mnie chronić. I w każdym razie Piotr tutaj mówi tak, do wierzących, do kościoła, do zboru, mówi tak, jeśli tylko go wzywacie, jeżeli tak jest, jeżeli go przeżywacie jako ojca, doświadczacie go jako ojca, doświadczyliście jego przebaczenia, to pielgrzymujcie dalej w bojaźni. Wiecie, kiedy czytam ten pierwszy list Piotra, to mam takie wrażenie, że Piotr nie ma chyba takiego wielkiego współczucia dla tych, do których pisze. Mówię to w cudzysłowie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że cały ten list skierowany jest do chrześcijan, którzy cierpią z powodu prześladowań dla imienia Jezus. Oni cierpią, oni są ograbiani, oni są, że tak powiem, wyrzucani z jednego miejsca do drugiego. To jest ten okres, który przypadł na czas w historii Kościoła, gdzie za Nerona rozpoczęło się wielkie prześladowanie chrześcijan. Ja bym sobie tak myślał, że Piotr powinien taki trochę pogłaskać, tak powiedzieć, wiecie, wy tak cierpicie, tacy biedacy jesteście. A Piotr mówi, nie. Właśnie teraz, kiedy przechodzicie przez takie trudne chwile, kiedy niektórzy z was oddają życie dla Boga z powodu wiary w Jezusa, zwróćcie uwagę, abyście w tym wszystkim zachowali bojaźń Pana w waszych sercach. Wiecie, to stawia mnie do pionu. To pokazuje mi, że tak jak mówiłem tydzień temu, że miłość Boża nie jest tylko czymś takim sentymentalnym, czasami takim, wiecie, ludzkim. Ale ta miłość, ona ogarnia nas, ona nas przyciska, ona spowodowała, że możemy doświadczyć Jego przebaczenia, ale ta miłość też stawia nas w tym właściwym miejscu przed Bogiem. Abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak inni pożądali, czy jak wcześniej żeśmy pożądali. A więc jeśli wzywasz Go jako Ojca i mówisz, Bóg jest moim Ojcem, to zwróć uwagę, co mówi Pismo Święte, zwróćmy wszyscy uwagę, abyśmy teraz, mając na uwadze Ojca, który jest sprawiedliwy i sądzi każdego według uczynków, żyli w czasie naszego pielgrzymowania w bojaźni Pana. To znaczy, Boże, daj, aby w moim sercu, w moim życiu, była naprawdę Twoja bojaźń. To nie polega na tym, że cokolwiek by nie było na mojej drodze, to ja zrobię. Nie, bo bojaźń Boża będzie mnie chronić od tego, co jest niewłaściwe. Moi drodzy, kiedy Piotr pisze ten list, jak powiedziałem, już w pierwszym wierszu jest napisane do wychodźców, do rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bityni. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi migruje. Nie widzieliśmy tak potężnej migracji na przeciągu setek lat ostatnich. I teraz masy ludzi idą. I teraz wyobraźcie sobie, że my będziemy z powodu wiary w Jezusa nagle będziesz musiał opuścić dom, wszystko i wyrzucą cię z swojego kraju. A Bóg mówi, ale w tym wszystkim nie użalajcie się nad sobą. Nie mówcie, że spotkało was coś niezwykłego. Bo tak Piotr pisze, nie uważajcie, że kiedy przechodzicie ucisk, prześladowanie, że spotyka was coś niezwykłego, ale w tym wszystkim jeszcze bardziej radujcie się. Jeszcze bardziej dziękujcie Bogu, bo Bóg używa, wiecie, nawet takich rzeczy. Bo pisze o tym później apostoł Piotr, chyba w trzecim rozdziale, że mówi o tym, że Bóg to robi po to, aby tych, których wybrał, aby poprzez takie trudne sytuacje jeszcze bardziej oczyścić z tego, co wymaga oczyszczenia w ich życiu. Zgodzicie się ze mną? Tam jest powiedziane, że zresztą zobaczymy też w innym miejscu. Oto Bóg podejmuje pewien trud, On ma pewną pracę z tobą i ze mną. On wie, do czego nas przygotowuje do chwały i wie, że z pewnymi rzeczami nie wejdziemy do chwały. I czasami pozwala. I ci chrześcijanie, Piotr nie użala się nad nimi. Piotr nie mówi, oj biedacy, co was spotkało, ale on mówi, trwajcie, bądźcie mężni, idźcie dalej, zachowujcie bojaźń, więcej, zachowujcie świętość waszego życia. Bo przecież cały ten wiersz 17 jest, czytając od 13, wskazuje nam o tym, że on wzywa ich do tego, aby w tym wszystkim, czego doświadczają, tych różnych nieprzyjemnych okoliczności, aby ciągle trwali w poświęceniu świętości Bożej. Aby sobie nie znaleźli takiej wymówki, skoro tak mnie traktuje ten świat, skoro w taki sposób mnie ludzie potraktowali, to ja im oddam w ten sam sposób. To ja w ten sam sposób będę reagował. Ale w tym momencie schodzimy z Bożej drogi, którą Pan nam wyznaczył. Już nie jesteśmy wtedy na Jego drodze. I On to robi, aby ci wychodźcy, ci rozproszeni po Poncie, Galacji i tak dalej, żeby nie utracili wiary, ale mieli świadomość, że oni są teraz jakby w takim piecu przetopienia dla swojego życia, aby to, co najlepsze Bóg osiągnął w ich życiu. Dlatego i Jakub, i Piotr, wbrew temu, co o tym myślimy i czy nam się to podoba, czy nie, mówi, za największą radość, bracia, poczytujcie sobie, gdy przez rozmaite próby doświadczenia przechodzicie. On nazywa ich wybranymi. To nie są zwykli ludzie. Słuchajcie, jeśli oddaliśmy życie Panu, nie jesteśmy już tymi, którymi byliśmy. Jesteś wybrany przed założeniem świata. Tu jest napisane, że według powziętego z góry postanowienia Boga i Ojca, ty i ja zostaliśmy wybrani i wyprowadzeni z ciemności duchowej, z mocy grzechu, abyśmy służyli żywemu Bogu. A więc On wzywa wybranych. On wzywa tych, którzy są przewidziani, byli przed założeniem świata przez Boga. Zwróćcie uwagę, On mówi do tych, którzy pochodzą i z Żydów, i z pogan, tak jak o tym w tym liście mówi, do tych, którzy są odrodzeni. Wiersz trzeci mówi tak, odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kto jest wezwany? Kto jest wezwany do tego, aby sprawować swoje zbawienie z bojaźnią? Ten, który jest wybrany. Ten, który jest przeznaczony, aby być z Bogiem. Ten, który nazwany jest odrodzonym z Ducha Bożego. Ten, który ma taki wyraźny cel, że przygotowane jest dla nas dziedzictwo, jak mówi Piotr w wierszu czwartym, nieznikome, nieskalane i niezwiędłe, jakie jest zachowane dla nas w niebie. Mówi o nich, jesteście dziećmi, dziećmi Boga. Jak już mówiłem, waszym ojcem jest Bóg. W wierszu piątym mówi, Bóg was strzeże dzień po dniu, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Czy wiecie, że Bóg 24 godziny na dobę nas monitoruje, nie po to, żeby nam dokuczyć, ale aby nas chronić. On strzeże nas, abyśmy byli zachowani i umacnia twoją i moją wiarę. Tak więc to są dzieci, to są odrodzeni, to są święci, do których apostoł Piotr mówi, tak jak właśnie takimi, jakimi Bóg nas uczynił w Jezusie Chrystusie. I teraz on mówi tak od 13 wiersza, dlatego, że ciągle jesteśmy w drodze, dlatego, że wy cierpicie prześladowanie i dzisiaj wszyscy się zastanawiamy, co zrobić z tymi, którzy migrantami, którzy tłumnie się, że tak powiem, przemieszczają. Wiecie, różne są opinie i my sami mamy różne opinie. Ale tym wszystkim musimy też dojrzeć pewną rzecz, że są tam ludzie, którzy naprawdę albo w większości cierpią dla imienia Jezusa i musieli wszystko zostawić. Stracili wszystko, nawet bliskich. I teraz apostoł Piotr do nich mówi, jako pielgrzymi, jako wychodźcy, jeżeli rzeczywiście są odrodzeni, bo też nie wszyscy, ci, którzy uciekają, są odrodzeni, należą do Pana, prawda? Według tego biblijnego standardu. Tak więc on mówi do nich tak, dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I właściwie to stwierdzenie świętymi bądźcie było i w Starym Przymierzu skierowane do Mojżesza, w zakonie i w prorokach i ono jest w Nowym Przymierzu. Świętymi bądźcie. I dalej to jest napisane, ten tekst, który czytaliśmy, a jeśli wzywacie jako ojca. A później jest, dlatego wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Tak więc Piotr wzywa tych, którzy są w drodze, zróbcie coś. Pamiętajcie, żeby nie pozwolić, żeby wasz umysł był wypełniony rzeczami, które nie chwalą Boga. Okiełznijcie wasz umysł, wasze myśli, bądźcie trzeźwi. Niech wasza nadzieja jest w łasce, która jest objawiona w Jezusie Chrystusie. I wzywa ich bardzo wyraźnie, za przykładem świętego bądźcie świętymi. W jaki sposób ty i ja stajemy się świętymi? Nie widzę tutaj, kiedy patrzę na tą salę, żeby nad kimkolwiek z was była taka aureola świętości. Bo nie przez to i nie w taki sposób stajemy się świętymi. Stajemy się świętymi przez obecność tego, który jest święty, a którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy oddaliśmy Mu nasze życie, kiedy zaprosiliśmy Go do naszego serca, On, który jest święty, przez Ducha Świętego zamieszkał w nas. Jest w nas i ze względu na Niego, ty i ja, zostaliśmy świętymi. Staliśmy się świętymi. Więcej, to jest obecność nie tylko Jego, ale także Ducha Świętego, który jest w nas. Zostaliśmy, zwróćcie uwagę, on tutaj pisze tak, według, w wierszu drugim, według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha. A więc nie tylko przez obecność Jezusa. Właściwie Duch Święty, który ciebie i mnie zrodził, on mnie i ciebie poświęcił dla Boga. Jesteś poświęcony, jesteśmy poświęceni dla Boga. Już nie jesteśmy poświęceni, oddani rzeczom tego świata, ale dla samego Boga, dla samego Zbawiciela. Co to znaczy poświęcony dla Boga? Co to znaczy poświęcony dla Boga? Wiecie, to znaczy, że Bóg nie tylko mnie oczyścił z moich grzechów, ale to słowo poświęcenie oznacza, że Bóg oddzielił mnie od grzechu, oddzielił mnie od władcy tego świata, oddzielił mnie od wszelkiej ciemności, a więc poświęceni, zwróćcie uwagę, których Duch poświęcił ku posłuszeństwu dla Boga i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. A więc zostałem oddzielony, czyli poświęcony przez Boga, kiedy On mnie wybrał i powołał, abym był teraz posłuszny i aby krew Jezusa nieustannie kropiła się na twoje i na moje życie, abym był oczyszczany dzień po dniu z wszystkich moich grzechów. Cudowne wybranie i cudowne poświęcenie. Dlatego on mówi, takimi jesteście i teraz zróbcie wszystko, aby trwać na tej drodze, aby trwać w tym uświęceniu i poświęceniu. A to, co pomoże wam trwać w uświęceniu, jest bojaźń Pana. Jeśli będziecie mieli więcej bojaźni Pana, tym większa będzie świętość waszego życia, naszego życia. Zgodzicie się ze mną? Im więcej bojaźni Pana jest w twoim i w moim sercu, tym więcej jest życia w czystości i świętości. Bo wtedy wiem, komu służę, do kogo należę, kim On jest. Wiecie, nie tylko to, że On sądzi nas, czy będzie nas sądził, ale to bycie w Jego obecności, to, że On jest miłością, mnie tak umiłował i myśmy umiłowali Jego, powoduje, że my nie chcemy czynić coś, co Jemu się nie podoba. A więc zostaliśmy poświęceni przez Ducha Świętego do posłuszeństwa i do pokropienia krwią baranka. I za przykładem świętego mamy być świętymi. Bojaźń Pana to jest nienawidzieć tego, co złe. Zadaję sobie pytanie, ile we mnie jest tej nienawiści wręcz do tego, co jest złe, co jest nieczyste. Zwróćcie uwagę, jak bardzo łatwo szatan jest w stanie przedstawić nam rzeczy, które są z gruntu złe, brudne, nieczyste. Coś tak atrakcyjnego i pięknego, że my tracimy zdrowy rozsądek. Podam wam przykład. Nie zdarzyło wam się oglądać filmów, gdzie jest zdrada małżeńska, bo małżeństwo się nie układa, ale tam ktoś inny tak wspaniale kocha tą żonę, czy kobieta kocha tego męża i nagle w filmie zaczynamy stawać po stronie tego, który wchodzi w małżeństwo. No bo przecież on naprawdę kocha, on okazuje taką miłość i taką czułość i tak dalej. Złapaliście się na tym? Bo ja się złapałem. że nagle człowiek zaczyna patrzeć i mówi, co jest? Przecież to się Bogu nie podoba. Zdrada jest zdradą. Złamanie przymierza jest złamaniem przymierza. A więc dlatego, kiedy mamy bojaźń Pana, będziemy nienawidzieć, nie będziemy sympatyzować, nie będziemy szukać usprawiedliwienia dla rzeczy, które z gruntu są nieczyste, brudne i złe. Bojaźń Pana na pewno prowadzi nas, każdego z nas, do świętości i chroni nas przed grzeszeniem. Kiedy mam, wiecie, inaczej, kiedy mam większe objawienie Boga, Jego świętości, zwróćcie uwagę, to idzie w parze. Jeśli masz zrozumienie świętości Boga, tym więcej jest we mnie bojaźni Pana. Podążacie za mną? Tym więcej jest bojaźni Pana. Jeśli twoje zrozumienie, czy doświadczenie i zrozumienie Boga, że On to jest gdzieś taki zamazany obraz Jego świętości i sprawiedliwości, to łatwo nam jest przestępować Jego słowo i Jego przykazania. Ale kiedy wchodzimy w Jego obecność, i to jest to, czego potrzebujemy, kiedy wchodzimy w Jego obecność, tam właśnie w tej obecności Duch Święty zaczyna nam usługiwać. I nagle to, co wydawało nam się takie niewinne. Wiecie, takie przykłady możemy dostrzec w różnych sytuacjach. Dawid, pamiętacie, który był ścigany przez Saula i schował się w jaskini. I tam do tej jaskini wszedł Saul za swoją potrzebą. I właściwie byli bardzo blisko. Saul nie był świadomy, że zaraz obok jest Dawid. Pamiętacie, co zrobił Dawid? Wziął i uciął kraj szaty Saula. Właściwie słudzy mówili, teraz jest czas, żebyś się rozprawił ze swoim wrogiem. Bóg go wydał w twoje ręce. Lepszej okazji nie ma, Dawidzie. Właściwie same niebiosa stworzyły tą sytuację. Słuchajcie, możemy mieć tak różne, dogodne sytuacje i ludzie często zamiast trzeźwo myśleć, mówią, no przecież gdyby Bóg tego nie chciał, to by takiej sytuacji nie było. A ja wam muszę powiedzieć wielokrotnie, nawet jeśli są takie sytuacje, wielokrotnie Bóg mówi nie. Absolutnie nie, bo to jest niezgodne z tego, kim on jest, z jego świętością. I Dawid uciął kraj jego szaty i pamiętacie, ten wyszedł nie wiedząc o tym i Dawid za nim woła, Saulu, królu. Pamiętacie, co się stało w sercu Dawida? Ruszyło go sumienie. Ruszyło go sumienie. Wiecie, często nas chrześcijan nie rusza sumienie, kiedy powinno sumienie w nas krzyczeć. Ale kiedy przychodzisz do Bożej obecności, kiedy masz świadomość, że stajesz przed świętym Bogiem i nie mam na myśli, że stajesz w jakiejś panice, ale stajesz przed świętym Bogiem i ta obecność Boża ci mówi, zobacz, zobacz. I to jest błogosławiony czas, kiedy Boże dziecko doświadcza czegoś takiego jak Dawid i ruszyło go sumienie. Mówi, nawet nie powinienem ukroić, oderwać, uciąć tego skraju szaty, tego mojego króla i tak dalej. Co to znaczy być? Mieć bojaźń Pana. Kiedy Dawid stracił bojaźń Pana, znalazł się w poważnych tarapatach. Wiecie, że dzisiaj ludzie wykorzystują upadek Dawida dla swoich celów. Skoro Bóg przebaczył Dawidowi, to przebaczy mnie. Ja miałem taką rozmowę. Miałem taką rozmowę. I on mi mówi, ale pastorze Dawid, Bóg mu przebaczył. To nic, że ja znalazłem sobie inną kobietę. Bóg okazuje łaskę. Wiecie, nie można frymaczyć, kupczyć i lekceważyć łaską Pana. Bo może się okazać, Wiecie, ja myślę tak, zastanawiałem się nad tym Dawidem, nad tym upadkiem, do końca i tak tego nie rozumiem. Wiem, że Bóg okazał mu łaskę, ale muszę, chyba jest, mam takie moje myślenie, że grzech, ta pożądliwość, przed którą on stanął, wiecie, totalnie go zaślepiła w jego myśleniu. I pozwólcie, że wam to powiem tak, jak ja próbuję to zrozumieć, że on do końca nie był w pełni świadomy tego, co robi. To teraz powiecie, pastorze, to może teraz my też nie jesteśmy świadomi. Tamten jest nieświadomy i tamten jest nieświadomy. Nie. Wiecie, ale musimy uważać, bo dzisiaj ludzie próbują jakby wziąć, obrócić dla siebie, a więc są ewidentnie świadomie, wiedzą, że Bóg tego nie pochwala, oni gotowi są tam iść, bo mówią, przecież jest łaska. Zapominają o tym, że łaska Boża poucza nas. Wychowuje nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Abyśmy na tym świecie pobożnie, wstrzemięźliwie żyli. Tego już nie znają. Dlatego Piotr mówi do tych wychodźców, słuchajcie, nawet w tak trudnym czasie, w jakim jesteście, nie możecie sobie pofolgować. Jakby powiedzieć, no skoro tak my już cierpimy dla Boga. Pamiętacie list do Efezjan, który czytaliśmy z objawienia Jana z drugiego rozdziału? Znam twoje uczynki, znam to. Tylko jednego ci brakuje, jesteś bliski, że wypluję cię. Tam nie jest wypluję, tam jest, że w ogóle cię odrzucę. Bo oddaliłeś się od pierwszej swojej miłości. Wiecie, chciałbym poprzez moje zwiastowanie obudzić w nas taki smak, takie pragnienie zabiegania o bojaźń Pana, zabieganie o świętość. My wszyscy, każdy z nas, my musimy się dopingować, zachęcać, a szczególnie w tym trudnym czasie do tego, abyśmy pobożnie na tym świecie żyli, sprawiedliwie na tym świecie żyli, w sposób właściwy postępowali, żebyśmy nie próbowali usprawiedliwić rzeczy, które z gruntu Bogu się nie podobają. Bo wtedy będziemy w ogromnych tarapatach. I wiecie, nie będzie problem z Bogiem. Problem będzie z tym, że ja nie będę zdolny pokutować. A jeśli nie będę zdolny pokutować, nie będę mógł odebrać przebaczenia. Wiecie, ludzie, którzy tak lekko traktują wiele spraw, później nagle odkrywają, że nie są zdolni do szczerej pokuty, szczerego upamiętania. Kiedy czytam pierwszy list Piotra, to widzę ogromne podobieństwo między pierwszym Piotra a księgą Malachiasza. To jest ostatnie proroctwo, które zostało skierowane, słowo prorocze, natchnione pismo do Izraela przed przyjściem Chrystusa na 400 lat około, przed jego przyjściem. Wiecie, widzę ogromne podobieństwo, dlatego że Malachiasz mówi do kapłanów. A Piotr nazywa każdego z nas, łącznie z niewiastami tutaj, królewskim kapłaństwem. Amen. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Kapłanami, którzy służą Bogu. I tutaj w księdze Malachiasza właśnie jest ten problem z tymi, którzy służą Bogu. Problem z kapłanami. I Malachiasz mówi tak, syn czci ojca, w wierszu 6 pierwszego rozdziału, a sługa swojego Pana, jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeśli jestem Panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Jeżeli Jezus jest Panem, gdzie jest cześć i gdzie jest bojaźń? I jedno i drugie. Jeżeli jest ojcem, gdzie jest cześć i gdzie jest bojaźń? Bo słowo cześć i bojaźń to jest to samo słowo w języku hebrajskim i greckim. Cześć i bojaźń. Kiedy prawdziwie czcisz Boga, masz bojaźń. Kiedy masz bojaźń, masz prawdziwą cześć dla Boga, aby Go chwalić w duchu i w prawdzie. To jest napisane w drugim rozdziale tej księgi Malachiasza. Takie od wiersza 5. Takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń. Także się mnie bał i lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i w prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od winy, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana. Ale Bóg mówi dalej, ja wam to dałem wam życie, dałem wam pokój i włożyłem w wasze serca bojaźń przede mną, abyście chodzili w czystości i świętości przed moim obliczem. Mówi, i ludzie cieszyli się z tego, że takimi byliście, że mogli słyszeć pouczenie z waszych ust, że mogli widzieć w waszym życiu ten właściwy przykład. Ale później mówi, lecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie. Zerwaliście przymierze z Lewim, mówi Pan zastępów. Dlatego ja sprawię, że będziecie wzgardzeni. A więc kiedy czytam pierwszy Piotra, wiecie, bardzo jakby koresponduje ta księga Malachiasza, królewskie kapłaństwo. I tutaj kapłani, jedni i drudzy. Oto dobre rzeczy zostały włożone w jednych i drugich do serc Bożego ludu. Ludzie zaczęli gardzić, dlatego że kapłani zaczęli lekceważyć słowo Pana. I dalej jest obietnica. W trzecim rozdziale jest, wiecie, taka obietnica mesjańska. Pan przyjdzie do swojej świątyni. Wiecie, to mi przypomina, to jest wyraźne proroctwo do przyjścia Chrystusa na ziemię, do narodzin w Betlejemie i tak dalej, do proroka Jana Chrzciciela. Ten anioł, który poprzedzał, przygotowywał drogę dla Pana. A to jest ciekawa rzecz. On przyjdzie do tego ludu, przyjdzie do nich. Wiecie, oni go zawiedli, ale to jest ta niesamowita miłość Boga. On jest gotów im ich oczyścić. On nie chce, żeby oni w tym wszystkim się pogrążyli. I tu jest dalej napisane, że Pan przyjdzie. Przyjdzie Pan nagle do swojej świątyni. Tak jak my jesteśmy świątynią, Pan przychodzi do swojej świątyni. Wiecie, Pan jest obecny w swojej świątyni. On tutaj jest. I tam jest napisane, przyjdzie, aby wytapiać synów Lewiego. To, co pisze Piotr, nie martwcie się, że wasza wiara jest próbowana jak w ogniu, żeby stała się jak cenniejsza od złota. Nie, tym się nie trapcie. Starajcie się, aby wasze życie było właściwe, a tym się nie martwcie. Przyjdzie, aby wytapiać. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dni dawnych, jak w latach minionych. A więc to pokazuje, że Pan przyjdzie do swego ludu i dokona oczyszczenia w swoim ludzie. Ale nie wszyscy będą gotowi na oczyszczenie. Dlatego, że tu jest część tych, których potrzebowali oczyszczenia, dali się oczyścić i on usunął, poprzez różne rzeczy usunął z nich to, co jemu się nie podobało. Ale posłuchajcie dalej, co jest napisane. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników, krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. A mnie się nie boją. Robią to dlatego, że nie ma w nich bojaźni Pana. Wykorzystują słabych, nie troszczą się o biednych, o wdowy, o sieroty, kłamią, cudzołożą. Tak się zastanawiałem, Boże, przecież my się nie zajmujemy czarami. Osądzę czarowników. Ale pamiętacie takie jedno słowo z Księgi Samuela? Nieposłuszeństwo jest jak grzech czar. A więc powiedzieć, ale ja tego nie robię. Pytanie jest, na ile jesteśmy oddani, posłuszni Jego świętemu Słowu. A więc On przyjdzie i oczyszcza swoich kapłanów. I za to niech będzie Mu chwała. Oczyszcza nas. Ci, którzy się poddadzą, będą oczyszczeni, wybieleni. Właściwie każdego dnia potrzebujemy. Ty i ja musimy być w Jego obecności, aby On nas wytapiał z nas to, co się Bogu nie podoba. ale będą też tacy, z którymi już nic nie jest w stanie zrobić. I oni już mówili zuchwale: daremną rzeczą jest służyć Bogu. Nie ma po co w ogóle służyć Bogu. Do tego doszli. Ale Bóg coś obiecuje dla tych, którzy trwają w Jego bojaźni. W wierszu 16 jest napisane tak: i tak została spisana przed Nim, przed Bogiem, księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Słuchajcie, ludzie, którzy chodzą w bojaźni Pana, tam w niebie jest księga pamiątkowa tych ludzi, którzy trwają w bojaźni Pana. I wiersz 20. A dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Inaczej mówiąc, ci, którzy boją się Pana, mają obietnicę, że będą zachowani w sprawiedliwości. Mają też obietnicę uzdrowienia. Wiecie, czasami jest tak, że nie możemy od Boga odebrać. Mówię czasami, jest tak, że nie możemy od Boga odebrać uzdrowienia z powodu czegoś złego w naszym życiu. W naszym życiu. To może być gniew, to może być brak przebaczenia, może być zazdrość, trzymana ciągle. Mogą być inne grzechy, ale kiedy trwasz w bojaźni Pana, kiedy pozwolisz, żeby ten Jego ogień świętości przenikał i ty widząc to, będziesz jak Dawid mówił: źle zrobiłem, nie powinienem tak zrobić. To jest dziwne, bo przecież Dawid miał wszelkie, że tak powiem, argumenty, żeby się usprawiedliwić. Panie, ale wiesz, komu to zrobiłem? Ten, który cały czas nastaje na moje życie, od którego odszedł duch Pana. To jest ten, który straszne rzeczy na mój temat mówi, oczernia mnie. Ale Dawida ruszyło serce. Nie Saula. Nie Saula. Dawida ruszyło serce. Wiecie, to jest różnica między tym, który chodzi w czystości, świętości, w bojaźni, a ten, który nie chodzi w tym. Tego rusza sumienia, tego już niewiele cokolwiek rusza. Wiecie, że my mało na ten temat mówimy w Kościele. Chyba nigdy w naszym zborze nie mówiłem kazania na temat sumienia. Ale zobaczcie do listów pasterskich apostoła Pawła, który zwraca ogromną uwagę na sumienie. Bogu, mówi tak w pewnym miejscu, Bogu, któremu z czystym sumieniem służę. Bogu, któremu z czystym sumieniem służę. Nie ignoruję mojego sumienia, nie gwałcę mojego sumienia, nie duszę mojego sumienia, ale kiedy Bóg porusza moje sumienie, ja sprawdzam, czy to jest rzeczywiście tak, wiecie, bo może być nadwrażliwe sumienie, ale czy rzeczywiście tak jest, a jeśli tak, wiecie, żeby było ciekawiej, Piotr w tym samym liście, w tym pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, jakby jeszcze raz do nich mówi: bójcie się Boga. Bójcie się Boga. Czcijcie Króla, ale trwajcie w bojaźni Pana przed Jego obliczem. I na koniec kilka myśli. Jeszcze kilka myśli do tego. Jak ta bojaźń Boża może w moim sercu zacząć jakby wzrastać, albo ja, jak mogę zacząć wzrastać w tej bojaźni Bożej? Myślę, że Psalm 34 jest tu dla nas taką ogromną wskazówką. Ktoś nazwał ten fragment szkołą bojaźni Pana. Jeżeli ktoś chce się nauczyć wzrastać w bojaźni Pana, to niech zwróci uwagę na Psalm 30, 4, od 11 do 13 wiersza. Skoro bojaźń jest tak ważna, ona była cały czas ważna przez wieki w Starym i w Nowym Przymierzu. Skoro jest tak ważna, że Bóg wzywa nas, do tego Pan Jezus mówi, wy się nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bójcie się tego, który ma moc rzucić ciało i duszę zatracić w ogniu wiecznym. Tego się bójcie. I w psalmie 34, myślę, kilka jeszcze takich stwierdzeń, które nam mówi Boże święte słowo. Wiecie, można mówić o bojaźni Bożej i nie mieć bojaźni Bożej. Tak jak można mówić o świętości i nie mieć świętości. I kiedy dzisiaj z wami tym się dzielę, to mówię tak, Boże, my wszyscy musimy wzrastać i w bojaźni, i w świętości. Wszyscy. Bo przecież Duch Boży przygotowuje oblubienicę. Czytamy tutaj tak. Wiecie, jest wiele cudownych obietnic dla tych, którzy mają bojaźń Pana. Wiele. I nie mam czasu, żebym teraz to cytował. Ale ten psalm 34. Może w kontekście od 8 wiersza. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, dodam i córki, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Kto z nas nie lubi oglądać dobrych dni? Kto z nas nie chce żyć pełnią życia? Pierwsza rzecz, wiersz 14. Jeśli chcemy zacząć nabywać bojaźni Pana i wzrastać w bojaźni Pana, psalmista mówi: nauczę was, jakim ma być człowiek. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. A więc zwróć uwagę na to, co mówisz. Jest tu mowa o nie tylko złych, niewłaściwych słowach, ale o złej mowie, o czernianiu, obmawianiu, plotkowaniu i tak dalej. Ci, którzy mają bojaźń Pana, oni stronią od tego. Powstrzymują swój język. To dlatego Dawid mówi: Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. A inny tekst mówi: kto opanowuje swój język, jest roztropny. Kolejna wskazówka, jeśli mam wzrastać, uczyć się bojaźni Pana, gdzieś od czegoś powinniśmy zacząć. I język jest dobrym początkiem. A druga rzecz, wiersz 15, odwróć się od zła. To, co Bóg mówi, ci pokazuje, że jest złe, po prostu się od tego odwróć. Nie brnij dalej. Czwarty krok, który tutaj jest przedstawiony, tak jak odwracasz się od zła, zacznij czynić dobrze. W Galacjan 6, 9, 10 jest napisane: a czynić dobrze nie ustawajmy, przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Przyobleczcie się jako wybrani Boży, w święci, umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność. W liście do Kolosan pisze Paweł. A więc zacznij czynić dobre, to co zgodne jest, to co Pan mówi, czego Pan oczekuje od ciebie. I dalej jest ostatnia rzecz w tym 15 wierszu. Szukaj pokoju i ubiegaj się o nie. Inaczej mówiąc, niech pokój Boży będzie realny w naszym życiu. Nie tylko czymś pożądanym w naszym życiu, ale aby pokój Pana był naszą codziennością, był obecny w codziennym dniu. Ten pokój, który daje mi świadectwo, że chodzę z Panem, że należę do Niego, że jestem we właściwym miejscu, nawet kiedy jestem w ogromnych tarapatach i doświadczeniu, ten pokój jest ciągle we mnie. Niech szuka pokoju, niech ubiega się o pokój, niech prosi Pana o pokój. A jeśli jest coś, co ten pokój łamie między nim a Bogiem, niech to wyzna i porzuci, a pokój Boży przyjdzie do jego serca. Jest księga spisywana dla tych, którzy boją się Pana i którzy trwają w bojaźni Pana. Chcemy powstać, aby się modlić, aby Go błogosławić.